uchwały PU 897/17, przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Poznania. Rozumiem, że pan dyrektor na razie wszystko powiedział, tak? Czy teraz jeszcze chce coś powiedzieć?
Tak.
To proszę dopowiedzieć.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, po konsultacjach i z panem przewodniczącym komisji, i z panem radnym wnioskodawcą, z panem radnym Sulanowskim, doszliśmy do takiego wniosku, żeby skonstruować, wyjść naprzeciw wnioskowi komisji i skonstruować taki zapis, dodając zdanie do punktu trzeciego, dodając zdanie: operatorem cmentarza jest wykonawca wybrany przez miasto, urzędujący w biurze na terenie cmentarza. Myślę, że to jest taka definicja, która pozwoli na określenie tego operatora. Czyli to jest ten, który będzie w biurze na terenie cmentarza urzędował. Czyli w całości to ten punkt trzeci będzie brzmiał tak. Administratorem cmentarzy jest jednostka organizacyjna miasta Poznania Usługi Komunalne z siedzibą przy ulicy Słowackiego 43A w Poznaniu, zwana dalej administratorem, kropka. Operatorem cmentarza jest wykonawca wybrany przez miasto, urzędujący w biurze na terenie cmentarza. Tak będzie brzmiał cały punkt trzeci. I w takiej sytuacji podtrzymuję autopoprawkę, którą trochę zmieniliśmy jej treść w stosunku do tego, co było przyjęte na komisji, że zabrania się utwardzania bez zgody operatora cmentarza. Czyli ja zgody uzyskane w biurze, tak de facto.
Okej, tylko ona jest trochę tak inna od poprawki zgłoszonej przez komisję, w związku z tym i tak chyba będziemy musieli głosować tą poprawkę komisji, ale to dojdziemy do tego. Chciałbym tylko powiedzieć, że projekt uchwały właśnie otrzymał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej z poprawkami komisji, czyli dopisanie w regulaminie definicji operatora. Czy państwo dopisali definicję operatora?
Tak, no właśnie to, co czytałem, punkt trzeci, to jest ta definicja.
No nie, bo potem jest poprawka, utwardzenie powierzchni wokół grobów bez zgody uzyskanej w biurze cmentarnym, a państwo to zmienili u operatora rezydującego. To państwo zmienili punkt drugi, a punkt pierwszy?
Punkt trzeci zmienili, znaczy może tak.
Znaczy punkt drugi, znaczy inaczej, drugą poprawkę zmieniliście, żeby ta druga poprawka mniej więcej była przyjęta.
Tak, natomiast komisja wyraziła tylko wolę dopisania definicji operatora, więc teraz tą wolę zaproponowałem, zrealizowanie tej woli poprzez dodanie tego zdania, że operatorem cmentarza jest wykonawca wybrany przez miasto urzędujący w biurze na terenie cmentarza.
To tak? Sprawdzimy potem, czy to intencja komisji była taka, jeśli taka, to ustalimy co dalej. Pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. 3 głosy za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 osób. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych? Nie ma w imieniu klubu radnych. W imieniu komisji pan przewodniczący, proszę bardzo. Pan przewodniczący Lipiński, Tomasz zresztą. Proszę udzielić głosu.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, niestety ta autopoprawka troszkę różni się od tego, co przegłosowała Komisja Gospodarki Komunalnej w swoich poprawkach, w związku z czym wydaje mi się, że te poprawki komisji i tak będziemy musieli głosować. Przy czym, ponieważ wnioskodawca z panem dyrektorem zgadzają się, że ta autopoprawka spełnia oczekiwania wnioskodawcy tych poprawek, to ja rekomenduję głosowanie przeciwko tym poprawkom.
Ale ja rozumiem, że ta druga, bo pierwsza była tylko dopisać definicję operatora i oni dopisali.
Okej, okay, dobrze. Nie, to w przypadku pierwszej tak jest.
Czyli druga.
Natomiast drugą byśmy musieli głosować, przy czym rekomenduję jednak głosowanie, odrzucenie tej poprawki, natomiast głosować ją musimy.
Dobrze, dziękuję. Pan radny Sulanowski zrezygnował z głosu, czy, bo tu zniknął mi. Aha, czy pan radny Jan Sulanowski, proszę na początek, bo przed chwilą widziałem, że on był pierwszy. Tak?
Pan przewodniczący sobie poprowadzi.
Dziękuję panie przewodniczący. Już odnośnie tej terminologii chciałbym, aby skoro w punkcie 10 jest mowa bez zgody operatora, to żeby to samo wprowadzić w punkcie 8 i w punkcie 9, żeby też było bez zgody operatora, a nie w biurze cmentarnym, bo biuro cmentarne to jest budynek, a tu chodzi o podmiot, czyli o operatora. Czyli to samo sformułowanie, które jest w punkcie 10, żeby było w punkcie 9 i 8. 8 dotyczy sadzenia drzew krzewów, 9 ławeczek i tak dalej. ten dziesiąty utwardzania powierzchni. To jest na razie moja uwaga, dziękuję.
Tak, jeżeli myślę, że taką poprawkę można przyjąć, ona nie zmienia treści, więc jak najbardziej.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja chciałam prosić o przyjęcie jako autopoprawki albo też być może zgłoszę poprawkę, ale może Państwo ją przyjmą jako autopoprawkę. Chodzi mi o godziny otwarcia cmentarzy w okresie letnim od 1 kwietnia do 15 września. Proponuję, żeby zmienić je od godziny 7 do 22, gdyż raz już zamknięto cmentarz ze mną w środku i zmuszona byłam przechodzić przez płot. W związku z tym myślę, że kto się boi, to po prostu nie będzie chodził, a do 22 to tak w sumie w większości tego okresu jest jeszcze jasno.
To jest wola radnych.
Pan Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Teraz mam jeszcze pytania. Te pytania nie padły akurat na posiedzeniu gospodarki komunalnej. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli sobie posadzić jakiś bukszpan czy ustawić ławeczkę, będą się musieli zgłosić do operatora. I w związku z tym mam pytanie, czy jeżeli operator zgodzi się, bądź też się nie zgodzi na coś takiego, czy on jakąś tą czy on swoją decyzję będzie wydawał na piśmie, czy jakoś to będzie rejestrowane. Druga sprawa, czy mieszkaniec będzie miał możliwość odwołania się od tego, na przykład od negatywnej decyzji operatora, który mu nie pozwoli postawić ławeczki, a jeżeli mieszkaniec będzie się chciał odwołać, to wtedy do kogo?
Tak, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. No, proszę państwa, jeżeli będzie odmowa z przyczyn technicznych, czyli na przykład no, ławeczka by uniemożliwiała przejście między grobami, swobodne przejście, korzystanie z osób innych, no to w zasadzie to nie ma jak się odwołać. No, to jest kwestia tego, żeby ewentualnie poszukać innego miejsca, w którym taka ławeczka mogłaby stać. No to są sprawy ludzkie i to się do tej pory było to regulowane, więc myślę, że będzie dalej regulowane, więc tutaj nie widzę przeszkód. Znaczy może tak, wchodzimy już w tak szczegółową materię, że która wykracza poza prawo miejscowe, jakim jest regulamin. No takie rzeczy możemy już doraźnie opisać w zasadach korzystania, które będą wydane zarządzeniem prezydenta. No, generalnie zakładamy, że nie będzie wydawanej żadnej decyzji dotyczącej, nie wiem, nasadzenia drzewa, czy drzewa, krzewu, bukszpanu, czy czegokolwiek. I tak samo no, trudno sobie wyobrażać, że będzie jakaś instancja odwoławcza. No, zawsze tą instancją odwoławczą jest administrator cmentarza, który w imieniu miasta będzie sprawował nadzór nad cmentarzami. No, to jest oczywiste, że jeżeli w biurze na samym cmentarzu będzie jakaś odmowa, no zawsze można przyjść do biura głównego, do biura cmentarza i z administratorem porozmawiać, ale przy 150 tysiącach grobów, no wydaje mi się, że wprowadzilibyśmy potworny chaos, jeżeli, znaczy to niemożliwe byłoby do obsłużenia, jeżeli mielibyśmy wszystkie wnioski traktować na piśmie i ewentualnie jeszcze do instancji odwoławczej, no nie wyobrażam sobie tego.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. No ja tę sprawę podniosłem tylko i wyłącznie dlatego, aby była no, dodatkowa kontrola nad tym operatorem, żeby na przykład miasto, jednostki miejskie wiedziały lepiej, w jaki sposób operator się no, wywiązuje ze swojego zadania, chociażby właśnie z podejmowania takich, a nie innych decyzji. Jeżeli wszystko się będzie odbywało ustnie, no to niczego nie będzie można udowodnić. Jeżeli jakieś wnioski będą chociażby rejestrowane, wnioski mieszkańców i informacja o decyzji, jaka została podjęta, no to już coś będzie na piśmie i ewentualnie już coś będzie można analizować i na przykład ocenić, czy operator się z tego zadania dobrze wywiązuje, czy też niedobrze się z tego wywiązuje. Mam również uwagę dotyczącą punktu 30 regulaminu. On dotyczy składania wniosków i skarg. Wielokrotnie na posiedzeniach komisji padało takie zdanie, że przez ostatnie 25 lat nie było prawie żadnych skarg na operatora, na zarządcę cmentarzy, że to nie trafiało do Urzędu Miasta. Ja chciałbym powiedzieć, że wynikało to, tak sądzę, przede wszystkim z tego, że przez wszystkie te lata, można powiedzieć od roku 1975 roku, ponieważ firma Uniwersum powstała w ten sposób, że została wydzielona z Zakładu Zieleni Miejskiej, tak, z jednostki miejskiej. Została utworzona spółdzielnia pracy za czasów komunistycznych. Po upadku komunizmu nadal funkcjonowała jako spółdzielnia pracy, ale też z tego względu, że chociażby w siedzibie tej firmy mieścił się Urząd Stanu Cywilnego, sądzę, że 99% mieszkańców miało taką świadomość, że Uniwersum jest spółdzielnią miejską. Jeżeli ludzie składali jakieś skargi na działalność zarządcy cmentarza, no to trafiały one do spółdzielni, która nic nie miała wspólnego z miastem, w związku z tym miasto nie miało zielonego pojęcia, czy jakieś skargi były. Stąd ja mam taką propozycję, aby w tym nowym regulaminie, w punkcie 30 dotyczącym wniosków i skarg, że zwłaszcza skarg proszę nie składać w biurze cmentarza, w którym będzie siedział pan operator, czyli przedstawiciel firmy, która wygra przetarg. Jeżeli ktoś taką skargę tej firmie będzie składał, no to naprawdę nie wierzę, że oni przekażą tę skargę dalej, żeby skargi przekazywać wyłącznie do Głównego Biura Cmentarnego.
Dziękuję. Pan dyrektor, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja rozumiem intencję pana radnego. No, uważam, że intencja jest słuszna, aczkolwiek skargi mają różną treść i różnego kalibru są. Skargi, które nie są składane na operatora, ale są składane na przykład na firmę kamieniarską, na współużytkowników cmentarza, ktoś, kto nie potrafi zachować porządku, no to tym właściwym adresatem będzie operator, który będzie mógł natychmiast działania podjąć i natychmiast dyscyplinować, a tak operator no, powie, no przepraszam, ja nic do tego nie mam, proszę skargę złożyć w Głównym Biurze Cmentarnym, który jest na 23 lutego. No, wydaje mi się, że taka droga jest właściwa. Sądzę, że jeżeli ktokolwiek użytkujący cmentarz będzie miał pretensje do operatora, będzie w jakikolwiek sposób źle potraktowany przez operatora, w regulaminie przeczyta, że jest administrator cmentarza i na pewno taką skargę złoży u administratora cmentarza na operatora, a wtedy będzie już normalna procedura kontroli. Zawsze jest też Wydział Gospodarki Komunalnej, który w imieniu prezydenta również będzie sprawował nadzór nad cmentarzami. Ja myślę tak, że ten zapis, który tutaj jest, że wnioski i skargi przyjmowane są w Głównym Biurze Cmentarnym oraz biurach cmentarnych, to jest dobry zapis, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś skarżąc się na operatora, no szedł do tego operatora się poskarżyć, tylko wtedy przyjdzie do Głównego Biura Cmentarnego złożyć skargę na operatora na cmentarzu. No nie wiem, jak to jeszcze mielibyśmy bardziej doszczegółowić. Będzie 90% skarg będzie dotyczyło zwykłych spraw porządkowych na cmentarzu, w związku z czym trudno, żeby wysyłać mieszkańca do Głównego Biura Cmentarnego, kiedy będzie mógł sprawę załatwić na miejscu. Te, które będzie uznawał, że to jest wina operatora, wina firmy wykonującej tą usługę, no to wtedy przyjdzie do Głównego Biura Cmentarnego lub też złoży skargę do prezydenta, no bo to zawsze na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z artykułem 2, to prezydent zarządza cmentarzami. Dziękuję.
Dziękuję. Nim udzielę jeszcze panu radnemu głosu, ja mam takie pytanie, bo z tej dyskusji, ja nie jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, ale z tej dyskusji rozumiem, bo nie wprost z dokumentu, że Główne Biuro Cmentarne jest prowadzone przez wydział, a biura cmentarne są prowadzone przez operatora.
Główne biuro cmentarne jest prowadzone przez administratora cmentarza, jakim będą usługi komunalne. Już są w zasadzie, bo już w statucie...
Ale z tego regulaminu to w żadnym momencie nie wynika. Pan się tym posługuje, ale z tego regulaminu to nie wynika. Jest tylko podany adres, natomiast nie jest powiedziane, że główne biuro cmentarne jest prowadzone przez kogo innego, a biuro cmentarne na cmentarzu jest prowadzone przez kogoś innego.
Tak, rzeczywiście gdzieś w
prokuracji... I z tego punktu widzenia wydaje się to być jakaś tam niedoskonałość tego regulaminu. Poza tym ja teraz, bo przepraszam, że wtrącam się, mogą panowie w tej chwili prowadzić tą dyskusję między sobą bardzo szczegółową, natomiast ja jako osoba, która później ma ten dokument podpisać i skierować do wojewody, a to jest akt prawa lokalnego, który podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, żeby zapanować nad wszystkimi autopoprawkami, które zostały tu przyjęte w zasadzie gestem pana dyrektora, no nie chciałbym się tego podejmować. W związku z tym ja oczekiwałbym formy pisemnej do tego, co jest przyjęte jako autoprawka, a co nie. I to nie dotyczy tylko tego, co na końcu zostało zgłoszone, ale również dotyczące punktu 16. Tego nie mam też w formie pisemnej. Ta definicja operatora, która została złożona, jej też nigdzie nie wiem, nie ma w formie pisemnej, więc żeby móc przegłosować, ja potrzebowałbym dać panu dyrektorowi czas i zająć się być może innymi projektami uchwał, żeby w tej chwili przygotować autopoprawkę, która precyzyjnie opisze, co zostało uwzględnione, a co nie i jak ten regulamin wygląda, bo inaczej, przepraszam, ja się pogubię po prostu i będzie to opierało się na pamięci pań, które to protokołują i mojej własnej. Trochę to byłoby ze szkodą dla tego dokumentu.
Jeżeli mogę zaproponować, po wysłuchaniu wszystkich poprawek, zbierzemy te wszystkie poprawki, spiszemy i to będzie, będziemy wiedzieli, co należy przegłosować i co przegłosowane zostanie. Może być?
Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, w istocie zgłoszenie poprawki powinno polegać na zaproponowaniu nowego brzmienia albo nowego zapisu. No w trakcie dyskusji na komisji, ale widzę, że podobna formuła niestety jest przyjęta także w trakcie sesji. Dotyczy to raczej dyskusji nad dokumentem i rozumiem z tego punktu widzenia trudność, o której pan przewodniczący mówi. Jeżeli mógłbym zaproponować zakończenie tutaj dyskusji, wyczerpanie listy mówców i po tym, wychodząc naprzeciw tym oczekiwanym pana przewodniczącego, zawieszenie procedowania nad tym punktem porządku obrad i...
Ja to chciałem zaproponować
państwu. W późniejszej części przyjęcie tego porządku obrad. Co do wątpliwości jeszcze zgłoszonych wcześniej przez pana przewodniczącego, szanowni państwo, to jest akt prawa miejscowego. On określa prawa i obowiązki obywatela, tak, bo to jest akt, który nakłada obowiązki, uprawnienia daje. Obywatel powinien wiedzieć, gdzie powinien zgłaszać skargi. Ja nie widzę potrzeby jakby opisywania w tym regulaminie w sposób szczegółowy całego systemu, jak on jest zorganizowany i kto za co odpowiada, bo to już jest domena władzy wykonawczej. To byłoby w moim przekonaniu nawet w tym zakresie błąd z naszej strony, który mógłby gdzieś tam być zakwestionowany przez nadzór wojewody. Tak jak pan dyrektor powiedział, te skargi mogą być zgłaszane między innymi do Głównego Biura Cmentarnego, które będzie prowadzone przez jednostkę miejską, usługi komunalne, więc te wątpliwości, o których pan radny mówił, tutaj uważam, że to rozwiewa, tak? Te wątpliwości bezpośrednio do administracji miejskiej to będzie składane. Że obywatel powinien wiedzieć, gdzie on ma złożyć, w którym miejscu ma złożyć tą skargę. A już nawet jeżeli biura parafialne będą prowadzone przez operatora, to jest już nasze zadanie miasta, żeby tak ustalić współpracę z tym operatorem, żeby wszystkie skargi do nas wpływały i żeby one były nam w odpowiedni sposób przekazywane.
Słusznie. Moja uwaga wynikała z tego, że pan dyrektor sam zwrócił uwagę na to, że jeśli ktoś jest niezadowolony z operatora, to wtedy złoży to do centralnego biura, a z dokumentu nie wynika, że to jest inny adresat. Tylko stąd wynikła moja uwaga. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. No tutaj muszę też przypomnieć, że projekt tego regulaminu, on też nie został z odpowiednim wyprzedzeniem, znaczy został z wyprzedzeniem złożony, ale nie z takim wyprzedzeniem, że żeby na przykład w tym podstawowym programie obrad się znalazł. Być może gdyby wcześniej to zostało radnym przedstawione, mielibyśmy wszyscy więcej czasu i szybciej byśmy zauważyli takie mankamenty, jak chociażby pan tutaj przewodniczący Rady Miasta raczył zauważyć i bardzo się z tego powodu cieszę. Mam zatem jeszcze wniosek, tak, aby wprowadzić poprawkę do punktu 30, polegającą na tym, żeby jasno i wyraźnie napisać, że wnioski i skargi na operatora kierować do głównego biura cmentarnego, a pozostałe do operatora. Dzięki temu wyeliminujemy sytuację, że jak ktoś będzie się na kamieniarza denerwował albo na jakiegoś innego mieszkańca, który nie wiem, w jakiś sposób zagrozi, no to już tak osoba skarżąca z regulaminu wyczyta, żeby nie iść z tym do głównego biura cmentarnego, tylko do operatora, ale będzie też jasno powiedziane, że jeżeli będziemy mieli jakieś uwagi co do pracy właśnie operatora, chociażby utrzymania porządku, z czym jak wiemy do tej pory są bardzo duże problemy, no to żeby wtedy iść do administratora. Więc jeszcze tylko powtórzę, żeby punkt 30 brzmiał następująco. Wnioski i skargi na operatora składać należy w głównym biurze cmentarnym. Pozostałe wnioski i skargi w biurach cmentarnych.
I pana radnego też proszę o to, żeby spisał wszystkie swoje zgłoszone poprawki i przekazał panu dyrektorowi, bo obowiązek składania dokumentów w formie pisemnej spoczywa nie tylko na organie wykonawczym, ale również na radnych.
Dobrze,
jeśli państwo chcą, żebyśmy to ogarnęli dzisiaj, to do jednej i drugiej strony dyskusji wnoszę, to wszystko proszę sporządzić na pisemnie i to po prostu inaczej ja nie jestem w stanie nad tym zapanować.
Dobrze, pan, dziękuję.
A w tej chwili zawieszam dyskusję nad tym punktem do czasu, kiedy będzie można przedstawić jakieś rozwiązanie Radzie. Czyli punkt 12a jest zawieszony. Punkt 13 projekt uchwały PU 888/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia nagród oraz wyróżnień sportowych. Pan dyrektor Maciej Piekarczyk, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Zmiany w uchwale Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych z roku 2012 spowodowały konieczność wprowadzenia tekstu jednolitego dla tej uchwały. Te zmiany dotyczyły zapisów związanych z Nagrodą Olimpijską i zostały podjęte przez Radę Miasta Poznania w roku ubiegłym. Tekst jednolity zostanie ogłoszony w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt, 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. W identyczny sposób zaopiniowała projekt Komisja Budżetu i Finansów, czyli 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu swoim albo klubu? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. Punkt 14 projekt uchwały PU 895/17, która zmienia uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Pan dyrektor Wiesław Banaś, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym przeprosić Komisję Finansów za moją wczorajszą nieobecność. Co prawda była obecność spóźniona, także nie zdążyłem, ale nie było to zamierzone, także serdecznie przepraszam. Wydział Oświaty wnioskuje o wprowadzenie zmiany w regulaminie nagród Prezydenta Miasta Poznania. biorąc pod uwagę to, że na dzień dzisiejszy mamy dwa rodzaje nagród w mieście Poznaniu, pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Pierwszego stopnia jest to nagroda w wysokości 4000, drugiego stopnia jest to nagroda w wysokości 3000. W związku z tym, że i osoby, które są w komisji przyznające te nagrody i związki zawodowe i wszystkie te osoby, które biorą w tym udział, zgłaszały takie wnioski, aby ujednolicić tą nagrodę i ta nagroda byłaby w wysokości 4000 zł. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała pozytywnie projekt, 7 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, a Komisja Budżetu, wielokrotnie dzisiaj przepraszana, nie zaopiniowała, bo skończyła szybciej. Czy ktoś chciałby uzupełnić?
Ja może jeszcze tylko dodam, że to nie generuje żadnych kosztów finansowych.
Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 895/17 w punkcie 14 porządku dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 28 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu, a jedna, choć obecna, nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 14, a w punkcie 15 projekt stanowiska 872/17S w sprawie potrzeby podjęcia prac związanych z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych, w nawiasie docelowo ponadpodstawowych. Przedstawi to pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie potrzeby podjęcia prac związanych z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych, docelowo ponadpodstawowych. Rada Miasta Poznania dostrzega potrzebę podjęcia prac związanych z restrukturyzacją po roku 2023 sieci szkół ponadgimnazjalnych, docelowo szkół ponadpodstawowych, w odniesieniu do oferty liceów ogólnokształcących. Intencją władz miasta Poznania jest z jednej strony rozważenie ograniczenia oferty liceów ogólnokształcących o najsłabszych wynikach edukacyjnych, szkół cieszących się niewielkim, malejącym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, docelowo szkół podstawowych, natomiast z drugiej strony rozwój i wzmacnianie szkolnictwa zawodowego, które powinno stanowić realną alternatywę dla poznańskiej młodzieży dokonującej wyboru ścieżki edukacyjnej. Aby do tego zamierzenia przygotować się w sposób kompleksowy i z odpowiednim wyprzedzeniem, Rada Miasta Poznania rozpocznie w najbliższym czasie dyskusję na temat przyszłości poznańskich liceów ogólnokształcących z udziałem zainteresowanych stron w celu dostosowania liczby szkół i miejsc organizacyjnych w tych szkołach do realnych potrzeb Miasta Poznania w odniesieniu do okresu po roku szkolnym 2022-2023, w którym zakończony zostanie proces wdrażania obecnych zmian ustrojowych w polskiej oświacie. Powyższe stanowisko ma charakter intencyjny i kierunkowy. I o przyjęcie takiego stanowiska bardzo Państwa proszę.
Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 2 za, 5 przeciw i 1 osoba wstrzymująca i zaopiniowała negatywnie projekt tego stanowiska. Czy ktoś chciałby zabrać w imieniu klubu w sprawie tego stanowiska? Klubowych zgłoszeń nie ma, więc debata indywidualna. Proszę. A, pan Przemysław Aleksandrowicz jeszcze w imieniu komisji. Bardzo proszę. A potem będzie debata indywidualna.
Oczywiście, tak jak to jest możliwe, czyli w imieniu większości w komisji, bo wiadomo, że nigdy nie jest to zdanie wszystkich. Otóż, dlaczego komisja zaopiniowała ten projekt negatywnie? W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie, czyli w oczekiwaniu na podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie ponadpodstawowych wtedy w roku 2019, kiedy podejmujemy pewne działania ograniczające nabór do przynajmniej niektórych szkół licealnych już teraz, żeby przygotować się na to spiętrzenie w roku 2019, wydaje nam się, że akurat w tej chwili nie jest specjalnie celowe, żebyśmy rozpoczynali tą dyskusję. ten projekt nie został zgłoszony ani w roku 15, ani w roku 16, kiedy jeszcze sprawa tego podwójnego rocznika 19 nie była, albo w ogóle nie była znana, a na pewno nie była przesądzona. Natomiast teraz wydaje nam się to sytuacją dziwną, ponieważ będziemy debatować o tym, co będzie się działo w całości w przyszłej kadencji Rady Miasta, a częściowo jeszcze w kolejnej kadencji Rady Miasta. To znaczy w przyszłej kadencji od czasu po rekrutacji 19 roku będziemy mieli kolejne roczniki z tą już zwykłą, czyli obniżoną rekrutacją 21-22, a w ogóle w następnej kadencji Rady Miasta, bo przecież nasza skończy się w 18 roku, czyli następna skończy się w roku 22, czyli w jeszcze kolejnej kadencji Rady Miasta będziemy mieli dopiero wyjście tego powiększonego rocznika 19 ze szkół ponadgimnazjalnych. Będzie to dość dziwna sytuacja, kiedy z jednej strony oferujemy młodzieży miejsca w szkołach średnich, niejako zachęcając do wybrania tych miejsc, z drugiej strony już teraz decydujemy o tym, które z tych szkół będą zamknięte. Czyli zapraszamy was, drodzy uczniowie i rodzice uczniów, do szkoły, o której wiemy, że ją chcemy zamknąć. Nie jest to specjalnie zachęcające. W związku z tym, jeszcze jedno, podejmujemy też tak naprawdę decyzję za radę przyszłej i jeszcze kolejnej kadencji, co też nie wydaje mi się najwłaściwsze. Tymi wszystkimi argumentami kierowała się większość radnych w komisji, nie głosując za tym stanowiskiem, bo przypominam, za tym stanowiskiem były 2 głosy, przeciw 5, wstrzymała się 1 osoba. To tyle dla wyjaśnienia zdania większości członków komisji.
Dziękuję. Debata. Aha, jednak w imieniu klubu. No dobrze, bo jak pytam, czy w imieniu klubu, to się nikt nie zgłasza, a potem... Ale jak pytałem najpierw o komisję, to też się nikt nie zgłosił. Pani radna Katarzyna Kratkowska w imieniu klubu. Czy jeszcze ktoś z państwa w imieniu klubu, żeby uniknąć nieporozumień, bo refleks jest ważny?
Bo pan przewodniczący Aleksandrowicz stał i czekał, żeby zabrać głos w imieniu komisji, więc komisję przed klubami, dlatego ja powiedziałam, że czekam. Dobra, krótko.
I na temat.
W tym stanowisku są 2 akapity. W pierwszym akapicie sprawy, które są wymienione w tym akapicie, czyli że Rada Miasta dostrzega potrzebę prac nad restrukturyzacją w odniesieniu do oferty, że intencją jest ograniczanie oferty o najsłabszych wynikach szkół cieszących się niewielkim, rającym zainteresowaniem, natomiast rozwój i wzmacnianie szkolnictwa zawodowego. To wszystko jest prawda. Tylko że to są zadania samorządu, któremu władze centralne przekazały prowadzenie sieci szkół i w związku z tym to jest stałe, ciągłe zadanie samorządu, radnych z jednej strony, a urzędników działu oświaty z drugiej strony, monitorowanie tego, na które szkoły jest zapotrzebowanie, na które nie ma zapotrzebowania, i dostosowywanie sieci do tej sytuacji. W związku z tym nie rozumiemy, dlaczego ma to być akurat to, ma być zadeklarowane jako stanowisko Rady Miasta, akurat w odniesieniu do tych typów szkół. To jest jeden problem, jaki klub Lewicy ma z tym stanowiskiem. Drugi problem wynika z faktu, że mówimy, że będziemy
przygotowywać kompleksowe i z odpowiednim wyprzedzeniem, to już jest drugi akapit, przyszłość liceów ogólnokształcących w celu dostosowania liczby szkół i miejsc organizacyjnych w tych szkołach do realnych potrzeb, do potrzeb po roku 2023, czyli do potrzeb, które wystąpią nawet nie w przyszłej kadencji, ale w kolejnej kadencji. Tymczasem sytuacja zawsze jest dynamiczna i zmienna w oświacie w odniesieniu do szkół, no bo tym bardziej do szkół średnich, gdzie wybór szkoły zależy od wyboru ucznia, więc nie może niczego przesądzać, żeby, czy dana szkoła za dwa lata będzie się cieszyła takim czy innym poparciem. Natomiast mamy w tej chwili do czynienia z zasadniczą zmianą w tych typach szkół, bo zarówno do liceów, do techników, jak i do szkół zawodowych, obecnie szkół branżowych od 1 września napłynie jeden rocznik więcej. Będzie te szkoły w wyniku reformy zostały wydłużone o jeden rok. I z tego tytułu będzie tam uczyło się w tych istniejących w sieci obecnie szkołach o jeden rocznik więcej. A w przypadku rocznika w roku 19 tych absolwentów, którzy będą kończyć, absolwenci, którzy będą kończyć w 19 roku szkołę podstawową, 8-letnią i szkołę wygaszanej, ostatnią klasę wygaszanych gimnazjów, to ten rocznik będzie podwójny, jak wiemy, i ten podwójny rocznik będzie zabiegał o miejsca w liceach, bądź w technikum, bądź w szkole branżowej. W związku z tym my nie jesteśmy w stanie tym bardziej przewidzieć, jaka będzie sytuacja. Poza tym, że wiemy, że w tych typach szkół będzie o 210 czy 240 oddziałów więcej niż obecnie z tytułu tego wydłużenia, w zależności jak tam się liczy te oddziały, w zależności jaką się przyjmie przeciętną ilość uczniów na oddział. Czyli na pewno te szkoły licealne, które, te licea ogólnokształcące, które dzisiaj jest ich jedno albo dwa, są niedopełniane, jak to się mówi, czyli mogłyby mieć więcej oddziałów, mają mniej, no one się zapełnią, dopełnią. I mamy szkoły, zespoły szkół, w których są szkoły ogólnokształcące, technika, czasami szkoła zawodowa. I tam na bieżąco monitorujemy sytuację i jeżeli mieliśmy do czynienia z taką sytuacją dwa miesiące temu, kiedy postanowiliśmy zlikwidować dwie czy trzy szkoły ogólnokształcące w zespołach szkół, tam gdzie spadło na nie zapotrzebowanie, tam gdzie już nie było uczniów, czy gdzie spadało zapotrzebowanie i nie było żadnego z tego powodu jakichś tam kontrowersji czy protestów społecznych, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Naturalna kolej rzeczy. Natomiast w związku z tym, reasumując, klub nie widzi potrzeby deklarowania tej naturalnej kolei rzeczy i naturalnych, normalnych prac, które na bieżąco wykonują radni i urzędnicy w formie, w postaci stanowiska. Jeżeli my to zadeklarujemy w postaci stanowiska, no to będzie to wyglądało tak, jakbyśmy mieli jakieś intencje, których nie do końca artykułujemy. To pójdzie do szkół, nie będzie to działało motywująco na pewno ani na szkoły, ani na nauczycieli, że oni coś planują, coś nam zagraża, oni chcą coś likwidować, będą likwidować, nie mówią do końca co i dlaczego. Wolelibyśmy stanowisko konkretne, jeżeli jest gdzieś potrzeba zmiany, no to powiedzieć, gdzie jest potrzeba zmiany i wtedy można się do tego odnieść. Natomiast jest to zbyt długi okres, deklarowanie stanowiskiem, że za 8 czy za 9 lat będziemy coś likwidować w sytuacji tak zmiennej, jaką spowoduje wprowadzenie reformy, jest naszym zdaniem nielogiczne i niezasadne. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Joanna Frankiewicz. Okay.
Ja już od początku mówiłam, że widzę taką potrzebę podjęcia tej dyskusji, natomiast pytanie, czy potrzebne jest zaznaczanie, że dopiero dyskusja powinna nastąpić po roku 2023. Tak jak mówiłam przy okazji uchwalania przez nas sieci szkół, no zgodziliśmy się na dwa dodatkowe licea, szkoły ponadpodstawowe i myślę, że ta dyskusja powinna się zacząć stanowczo wcześniej niż po roku 2023. Dlatego pytanie do pana prezydenta. Aha, no właśnie, już w tej chwili mamy obawy w szkołach artykułowane w odniesieniu też do nas radnych w związku z tym, że szkoły obawiają się ponadgimnazjalne czy przyszłe ponadpodstawowe, obawiają się o to, że nie otworzą nawet tej po raz kolejny ilości planowanych klas. W związku z tym pytanie do pana prezydenta, do Wydziału Oświaty, czy może autopoprawką nie wprowadzić jednak, nie usunąć tego zapisu po roku 2023, bo myślę, że ta dyskusja jest potrzebna raczej już w tej chwili i w tej kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Dariusz Jaworski.
W zasadzie mój głos ma charakter lekko, ale będzie bardzo króciutki, historyczny, bo chciałbym przypomnieć rok 2013, kiedy ówczesny Wydział Oświaty przygotował bardzo precyzyjną analizę szkolnictwa i gimnazjalnego, i ponadgimnazjalnego, kiedy to również zaproponowaliśmy różnego rodzaju kryteria oceny szkół, a wszystko to dotyczyło kwestii dwóch. Po pierwsze, pogłębiającej się tendencji demograficznej, która już pokazywała, że będzie za chwilę może nas czekać dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o liczbę uczniów chodzących do poznańskich szkół. Po drugie, to oczywiście jest związane z wysokością środków, które trzeba przeznaczać. Jak Państwo doskonale wiecie, spada nam liczba uczniów, a rośnie budżet oświaty. I wreszcie po trzecie, słabe, podkreślam to, słabe wyniki w Wielkopolsce i co najwyżej przeciętne wyniki egzaminów zewnętrznych w Poznaniu. I ta tendencja ma charakter niestety konstans. Teraz proponowana jest uchwała intencyjna, która ma charakter w zasadzie, mam wrażenie, jedynie nieco uspokajające sumienie grzechu zaniechania, który był wtedy podjęty w 2013 roku. Zresztą ja uważam, że wtedy wszystkie, dokładnie wszystkie, łącznie z ówczesnym klubem prezydenckim, kluby nie stanęły na wysokości zadania, nie podjęły działań. Zresztą dyskusja, która przeniosła się do mediów, była absolutnie nieprawdziwa, bo mówiąca o przede wszystkim intencji likwidacji szkół, tam nie chodziło głównie o likwidację, chociaż oczywiście w konsekwencji również. Drugą szansą, która się pojawiła, to jest bez względu na to, kto i co sądzi o obecnej reformie, czyli o powrocie do dawnego systemu szkolenia, czyli dwuetapowego, a nie trzyetapowego. To jest kolejny etap, kolejna szansa, która nie została wykorzystana. Ja nie będę mówił o aspektach politycznych, jedni mogli zrzucić winę na obecnych rządzących, a inni rządzący mogli wykazać się nieco większą odwagą w działaniu. Efekt jest taki, że mamy więcej oddziałów, a oddziałów powinno być mniej. Cały czas rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, o liczbie uczniów, o dostępności do szkół, liczbie szkół ponadgimnazjalnych. Cały czas rozmawiamy, to są ważne sprawy, o sprawach społecznych, tak, czyli pracy dla nauczycieli i nie tylko dla nauczycieli, ale kompletnie nie rozmawiamy o jakości kształcenia. Jakość kształcenia, która jest oczywiście bardzo trudna do zmierzenia, gdzieś wchodzi w sferze jakichś imponderabiliów i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ta uchwała w dodatku narzuca pewien model postępowania Radzie, która dopiero będzie za czas jakiś. No, w jaki sposób ta Rada będzie związana tego typu rozmową intencyjną? kiedy zostaną podjęte działania jakiekolwiek. Przecież to będzie znowu pozorowanie działań. Jeżeli mówimy o 23 roku, jeżeli nawet się coś wydarzy, proszę zwrócić uwagę od tej daty, od której zacząłem, czyli 2013. 10 lat minie. 10 lat, które moim zdaniem będzie dekadą straconą. Dziękuję bardzo.
Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam tylko takie krótkie pytanie do autorów tego stanowiska. Powiem szczerze, ja nie widzę sensu w podejmowaniu tego stanowiska. Nie rozumiem, jaki ma być cel podjęcia dzisiaj prac związanych nad restrukturyzacją sieci szkół. To, o czym mówili moi przedmówcy, dotyczyć to będzie tego, co będzie się działo za 5, za 7 lat. Prosiłabym o jakieś wyjaśnienie, z czego to wynika i jaki jest cel podejmowania w dniu dzisiejszym takiego stanowiska.
Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja postaram się odpowiedzieć na te Państwa wątpliwości. Szanowni Państwo, to stanowisko nie przesądza absolutnie o żadnych likwidacjach, o żadnych zmianach w sieci szkół obecnie ponadgimnazjalnych, później ponadpodstawowych. To stanowisko tylko wskazuje, że w roku 2023 będziemy mieli problem z nadmierną liczbą miejsc w liceach ogólnokształcących i chcemy się do tego przygotować, rozpoczynając w tej chwili po prostu dyskusję na temat tego, do jakiego modelu docelowego chcielibyśmy dążyć? Jak ma wyglądać sieć szkół ponadpodstawowych w roku 2023? My w tej chwili prawdopodobnie w tej kadencji też tego nie zrobimy, tylko będzie to kadencja przyszła, ale chcielibyśmy być do tego, do podjęcia tej decyzji po prostu dobrze przygotowani, mieć przeprowadzone analizy, mieć odbyte dyskusje po to, żeby właśnie to, co było wadą do tej pory wszystkich zmian w systemie oświaty, że one powodowały emocje, bo były robione na ostatnią chwilę. My chcemy przez te kilka lat spokojnie na ten temat porozmawiać, nie przesądzając absolutnie w tej chwili, czy i które placówki będą likwidowane i co będzie się działo. Chcemy po prostu tą dyskusję rozpocząć i do tego to stanowisko jest wskazane, żeby podkreślić, że Rada Miasta Poznania również ten problem dostrzega i chce tą dyskusję, żeby ta dyskusja się odbyła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Znowu pewnie się o czas.
Proszę pamiętać, że pan radny najpierw sprawdza, jaki ma czas przed sobą, a dopiero potem zabiera głos. W związku z tym tamta wypowiedź była w imieniu komisji, a teraz będzie mówił w imieniu własnym.
Dziękuję bardzo, już mi ten czas płynie, więc powiem tak. Jeżeli mamy debatować ogólnie, czyli czy dobrze, że tak dużo uczniów wybiera kształcenie w liceum ogólnokształcącym, chociaż niekoniecznie ma nastawienie proakademickie, co wynika chociażby z ich wyników, a tak stosunkowo niewielka ilość wybiera nauczanie w technikach bądź w szkołach zawodowych, obecnie branżowych, no to ta ogólna dyskusja skończy się po godzinie lub dwóch, bo powiemy sobie, że jest jasne, że ze względu na statystyczny rozkład talentów i zdolności lepiej, żeby nieco mniej uczniów wybierało licea ogólnokształcące, bo nie widzą, bo nie mają nawet możliwości takiej realnej kariery w nauczaniu akademickim później, kariery edukacyjnej oczywiście, a potem zawodowej. I że dobrze byłoby, żeby więcej wybierało technika bądź szkoły zawodowe, ponieważ są w stanie tą ścieżką pójść i bez studiów akademickich swoją dalszą karierę życiową, zawodową rozwijać. No ale powtarzam, ta dyskusja wyczerpie się w ciągu godziny, bo powiemy sobie, że dobrze, jeżeli będzie takich trochę więcej, takich trochę mniej, bo statystycznie ten rozkład rzeczywiście jest zaburzony. Natomiast jeżeli mamy mówić konkretnie, w jakich szkołach powinniśmy ograniczyć nabór do klas ogólnokształcących, w jakich powinniśmy zastąpić, mówię o zespołach szkół zawodowych, w których są licea, w jakich powinniśmy zastąpić te klasy licealne klasami zawodowymi bądź klasami technikum,
bądź które licea ogólnokształcące powinniśmy docelowo wygasić, to na tak szczegółową dyskusję moim zdaniem jest zdecydowanie za wcześnie. Ja się odwołam do tego doświadczenia z roku 2012-13. Otóż dlaczego wtedy z tego pięknego planu, jak to powiedział pan radny Jaworski, który przecież wtedy był wiceprezydentem do spraw oświaty, dlaczego wtedy nic nie wyszło? Ano dlatego, że komisja po wstępnej dyskusji tego wspaniałego planu nie zgodziła się z założeniem wówczas przynajmniej naszym zdaniem, mówię o większości radnych, forsowanym przez Wydział Oświaty, że raczej zamknąć należy średnie szkoły ogólnokształcące niż najsłabsze klasy ogólnokształcące w zespołach szkół zawodowych. Tłumaczono to w sposób dla nas nie do końca zrozumiany, że te klasy ogólnokształcące w zespołach szkół zawodowych z jednej strony są tym zespołom bardzo potrzebne, bo inaczej te zespoły bez tych klas będą miały kłopot z udźwignięciem kosztów całej szkoły. Z drugiej, że wtedy ci uczniowie w klasach ogólnokształcących będą mieli okazję do jakichś dodatkowych kursów, poszerzenia ich wiedzy, może jakichś kursów kwalifikacji zawodowej. To tłumaczenie zupełnie nie trafiło nam do przekonania. Natomiast ten forsowany wariant, żeby raczej zamknąć dwie czy trzy szkoły ogólnokształcące ze średnimi wynikami, dość poważnie odbił się na dalszych losach tych szkół. I to zarówno liceum 14, jak i liceum 25, jak i liceum 15 miały wówczas przez parę lat kłopot z naborem, ponieważ do opinii publicznej przedostało się to, że ktoś planuje te szkoły docelowo zamknąć. Czy powinniśmy na ten temat dyskutować długo i spokojnie? Otóż akurat na ten delikatny temat powinniśmy dyskutować krótko i zdecydowanie. To znaczy po rekrutacji 19 roku powinniśmy jesienią 19 roku przeprowadzić taką dyskusję i podjąć decyzję przed rekrutacją roku 20 i zamknąć wszystkie spekulacje przed rozpoczęciem nowej rekrutacji, tak żeby te szkoły, których nie zamkniemy, nie były dotknięte tym odium, że rozważamy ich zamknięcie, co de facto przekreśli ich szanse rekrutacyjne, natomiast potem powiemy, nie, zmieniliśmy decyzję. Więc akurat podsumowując, na ogólną dyskusję jest za wcześnie, na szczegółową jest, na ogólną decyzję powiedzmy tak, ona jest bezzasadna, może nie jest, że przedwczesna, jest bezzasadna, natomiast ta szczegółowa decyzja jest przedwczesna. My w tej chwili tego, które szkoły potencjalnie powinniśmy zamknąć, nie powinniśmy rozstrzygać. Jeszcze to na razie tyle. Dziękuję. Jeżeli będę chciał jeszcze zabrać głos, to zabiorę w innej kolejności. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, spróbuję wszystkim zachęcić Państwa do poparcia tego stanowiska, bo się też pod nim podpisuję i spróbować też rozwiać wątpliwości skądinąd, które rzeczywiście mogłyby towarzyszyć, a one pojawiły się w wypowiedziach czy to Pani Radnej Urbańskiej, Kretkowskiej, czy także Pana Prezydenta Jaworskiego. Bo też zastanawiałem się nad różnymi jakby wariantami, czy takie stanowisko warto wesprzeć, kiedy ewentualnie też warto, żeby ono się pojawiło w dyskusji i tak dalej, i tak dalej. To są różne szkoły spojrzenia oczywiście. I prawdą jest, że w roku 13 ówczesna Rada Miasta mogła takie decyzje podejmować, nie zostały one podjęte. W tej kadencji samorządu, bo łatwiej mi też się do tego odnosić, przypomnę, że w roku 15, częściowo zresztą bazując na propozycjach, o których też wspominał Pan Prezydent Jaworski, które rzeczywiście zostały przygotowane i one gdzieś stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań, wówczas panowało takie przekonanie w Prezydium, też Komisji Oświaty, że poczekajmy jeszcze z tą dyskusją, dlatego że powinniśmy dać trochę więcej czasu. Potem pojawiła się reforma edukacji, która jest obecnie wdrażana w życie i to z kolei spowodowało, że pojawił się zupełnie nowy moment, nowy czas, w jakim się znajdujemy, kiedy wiele decyzji trzeba było podejmować w bardzo krótkim okresie czasu, czasami decyzji na pewno też dyskusyjnych, mających na celu w dużej mierze ratowanie często stanowisk pracy, nauczycieli, całych grup pedagogicznych. I do tego jeszcze wspomniany rok 19, który, tak jak tutaj zostało też słusznie podkreślone, będzie podwójnym rocznikiem, który na chwilę, dosłownie na 4 lata spowoduje, że licea będą szkoły średnie, nazwijmy to, dopełnione w jakiejś tam sporej części, ale tak ten problem po roku 2022, 2023, po tym roku szkolnym na powrót się pojawi. I teraz, Szanowni Państwo, ja uważam, że nie jest niczym złym rozpoczęcie po prostu dyskusji i debaty. Dlaczego ta debata ma odbywać się pokątnie? Dlaczego ma się odbywać tylko tak, że tak powiem, w domniemaniu, że coś powinniśmy zrobić, ale właściwie do końca nikt nie potrafi tego wprost nazwać, że warto rozpocząć uczciwą, oficjalną dyskusję, która, tak zostało tu przez pana radnego Lipińskiego słusznie podkreślone, niczego z góry nie przesądza. Ale proszę Państwa, tym problemem i tak żyje środowisko oświatowe w naszym mieście. Po tych decyzjach, które de facto wspólnie też podejmowaliśmy, no bo mówię tutaj o decyzjach z przełomu lutego, marca w kontekście reformy oświaty, pojawiły się różne głosy dyrektorów szkół licealnych. Przecież nie wszyscy byli szczęśliwi z decyzji o powołaniu dwóch liceów. Niektórzy dyrektorzy szkół zawodowych też mieli wątpliwości co do pewnych rozstrzygnięć. Oczywiście daje się to wytłumaczyć tym, że i też staram się przekonywać niektórych, że to jest też nadzwyczajna sytuacja, nadzwyczajna okoliczność i tutaj nie było często idealnych rozwiązań. Ale wydaje się, że rozpoczęcie debaty, dyskusji, która pozwoli nam wypracować metodologię działań, kryteria, jasne, że decyzje będą podejmowane, tak zostało tu słusznie podkreślone, w następnej kadencji, ale tu jest też pewna ciągłość zachowana. My rozpoczynamy dyskusję, my nie narzucamy przecież kolejnej Radzie Miasta Poznania decyzji, które i tak będą musiały być podejmowane w odrębny sposób, ale sama dyskusja, która i tak będzie trudna, gwarantuję Państwu, że będzie trudna, zmierzenie się z wieloma rzeczami, o których też mówił słusznie pan radny Jaworski, to są sprawy, do których też trzeba się naprawdę dobrze przygotować. I uważam, że to stanowisko jest pewnym wyrażeniem poglądu przez Wysoką Radę. To jest ważne w dyskusji, w debacie. Ona jest oczywiście na miękko zapisana, bo też taki charakter mają przecież stanowiska Rady Miasta. Mówimy o rozważeniu oczywiście podjęcia decyzji i mówimy o rozpoczęciu też dyskusji już teraz. To też w nawiązaniu do tego pytania, o którym wspominała pani przewodnicząca Joanna Frankiewicz. Decyzje oczywiście wszelako powinny być wypracowane w taki sposób, żeby one finalnie wchodziły w życie. Tak jak powiedziałem, będą one z pewnością podejmowane przez kadencję następną Rady Miasta Poznania, ale żeby one wchodziły w roku 2023 w życie. Wbrew pozorom wcale nie jest to tak dużo czasu, jeśli spojrzymy na pewne okoliczności. Dlatego też chciałbym Państwa zachęcić do poparcia tego stanowiska. Ono też jest ważne z punktu widzenia takiego jakby otwartej dyskusji, dialogu w środowisku światowym, gdzie możemy wspólnie określić pewne kryteria, bo często posługiwaliśmy się różnymi terminami, określeniami. Chciałbym, żebyśmy to mogli wspólnie wypracować, co uznajemy za liceum najsłabsze, kiedy właśnie stosujemy jakie kryteria przy określonych decyzjach. Są różne poglądy często środowisko światowe mówiące o tym, czy tworzyć takie czy inne licea z taką czy inną ofertą. Naprawdę to są ważkie decyzje i uważam, że one nie powinny być podejmowane po pierwsze za 5-12, ani też być podejmowane w zaciszu gabinetów, ani też nie być podejmowane wyłącznie za sprawą prezydenta, albo tylko toczyć się na forum Rady Miasta Poznania, aczkolwiek jest to oczywiście grono i forum kluczowe, ale także, żeby można było o tym w sposób rzeczowy dyskutować i rozmawiać. Wydaje się, że warto to zrobić i to też będzie wyrazem takiej odpowiedzialności z naszej strony, że właśnie myślimy w jakiś sposób długofalowy i po prostu wskazujemy na pewne problemy, które z pewnością się pojawią. Gdybyśmy oczywiście mieli podejmować dzisiaj decyzję, no to oczywiście byłoby to ryzykowne, ale dyskusja, naprawdę dyskusja, debata, dialog, wydaje się, że nie są te groźne i dlatego też chciałbym do Państwa do tego gorąco też przekonać i zachęcić. Dziękuję bardzo.
Pani radna Joanna Frankiewicz.
zasadzie nie chciałam już zabierać głosu, ale mnie zmotywował pan radny Lipiński. Panie radny, taka uwaga, że nie ma tutaj mowy o likwidacjach i tak dalej, to jest trochę demagogia. No, musimy sobie powiedzieć jasno, że ta dyskusja będzie właśnie dotyczyła likwidacji i ograniczenia miejsc, bo skoro już w tej chwili wiemy, że tych miejsc mamy za dużo w szkołach ponadpodstawowych przyszłych, no to będzie ona musiała się toczyć w oparciu o konkrety, czyli w oparciu o dyskusję o likwidacjach. I myślę, że tu no, musimy rozwiać wątpliwości tak zwanej opinii publicznej. Niestety część środowiska szkół ponadpodstawowych przyszłych będzie się musiała pogodzić z tym, że pewne licea, pewne szkoły ponadpodstawowe zostaną zlikwidowane. Myślę, że tu powinniśmy od razu rozwiać wszelkie wątpliwości. Miejsc mamy za dużo według wyliczeń Wydziału Oświaty, które też między innymi, do których nawiązywałam w swoim wystąpieniu przy okazji uchwalania nowej sieci, było jasno i wyraźnie wyliczone, że nawet jeśli chodzi o ten podwójny rocznik, to nawet wtedy do roku 2024, prawda, panie dyrektorze, mamy tych miejsc przynajmniej wystarczająco, jeżeli nie za dużo. To jedno. I też padło takie stwierdzenie ze strony pana radnego, że chodzi o to, żeby ta dyskusja odbywała się bez emocji. No nie da się, panie radny, bez emocji. I myślę, że tu nie da się też, to mówię w odniesieniu do wszystkich nas radnych, nie da się też w oparciu o narażanie się pewnej części elektoratu, która się poczuje dotknięta tą reformą, bo na przykład właśnie czy zostaną szkoły zlikwidowane, czy nauczyciele stracą miejsca pracy. Także te emocje zawsze będą. Ja bym chciała tylko, wiem, że wprawdzie w drugiej części tego stanowiska, jeszcze sobie otworzę tylko, w drugiej części stanowiska mówi się o tym, że Rada Miasta rozpocznie w najbliższym czasie dyskusję na temat przyszłości poznańskich liceów, ale pomimo wszystko chciałabym, żeby pan prezydent rozważył, czy jednak właśnie nie wyrzucić tego z pierwszego zdania, tego takiego znacznika, który wzbudza tutaj kontrowersje wielu radnych po roku 2023, bo to nawet nie jest przyszła kadencja, tylko jeszcze bardziej przyszła, czyli już może nasze dzieci nawet będą tą dyskusję prowadzić. Myślę, że te emocje są już teraz, bo kto z państwa radnych, myślę, że przede wszystkim członków Komisji Oświaty, rozmawia z dyrektorami, jest na bieżąco z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ale w innych przypadkach pan przewodniczący pozwala.
Ale nie dzisiaj. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Dobrze, ja chciałam zwrócić uwagę, że to jest moja pierwsza wypowiedź, tak jak pan radny Aleksandrowicz. I nie mam 3 minut, tylko 7, bo mówię, dziękuję. Nie będę mówić 7, ale ja naprawdę po prostu po ludzku, to mówiłam na Komisji Oświaty i mówię to dzisiaj, po prostu po ludzku tego stanowiska nie rozumiem. Filozofii i przyjętego założenia. Bo i dlatego nie mogę tego stanowiska poprzeć, bo ja nie rozumiem, jak to jest, że jeżeli teraz mamy liczbę oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, za chwilę ponadpodstawowych, czyli w liceach, w technikach i w szkołach zawodowych, jeżeli mamy liczbę oddziałów a po wydłużeniu o jeden rok wszystkich tych typów szkół w roku 2021, jak podał Wydział Oświaty, będziemy mieli o 210 oddziałów więcej, czyli za 4 lata będziemy mieli, czy 5, będziemy mieli nie liczbę A, tylko A plus 210 równa się B i B jest większe od A, to dlaczego my mówimy dzisiaj, że za te 5 lat czy 6 będziemy mieli nadmiar miejsc, skoro my będziemy tworzyć nowe miejsca, bo będzie większe zapotrzebowanie na miejsca i to wiemy, a większe zapotrzebowanie wynika z wydłużenia o jeden rok, że do licealista nie będzie 3 lata przebywał w danym liceum, tylko 4. w związku z i w technikum nie będzie przebywał 4 lata, tylko 5. W związku z czym od przyszłego roku będą licea, wszystkie licea mogły przyjmować mniej uczniów do klasy pierwszej, bo będą musiały rezerwować miejsce na tą 4. klasę, czyli tych oddziałów będzie więcej. Dlaczego zatem przyjmujemy stanowisko, które mówi rzecz odwrotną? Gdyby reforma ograniczała o jeden rok, skracała o jeden rok, to tak, to wtedy takie stanowisko miałoby dobre, znaczy niefałszywe założenie, tak? Że skoro skracane są te szkoły, to za parę lat odbije się to po prostu wolnymi przestrzeniami, wolnymi miejscami. Ale jest akurat na odwrót. Teraz, co to znaczy, że są wolne miejsca, że dyrektor szkoły ogłasza, że nie w tych najbardziej popularnych, ale tych średnio popularnych, mniej popularnych, owszem, są pewne rezerwy miejsc, to znaczy jakby przyszli uczniowie, fajnie, byłaby większa subwencja, więc robimy ofertę. Ale robimy ofertę na 4 oddziały, zapewniliśmy 3 oddziały, ale czy to znaczy, że ten jeden oddział, który mógłby być, ale nie powstał, czy tam siedzi nauczyciel i my go finansujemy? No nie przecież, no nie powstał, no były większe chęci niż możliwości. Natomiast chciałam przypomnieć, że ponieważ reforma cofa nas do sytuacji, która była w 98 roku, czyli 8-letnia szkoła podstawowa, 4 lub 5-letnie szkoły ponadpodstawowe, że myśmy wtedy przejęli szkoły jako samorząd ponadpodstawowy, ale w tej sieci, którą wówczas przejęliśmy i prowadziliśmy, było co najmniej 7 dużych budynków szkół ponadpodstawowych więcej, niż mamy do dyspozycji obecnie.
Przepraszam, ja już właśnie skończę. Państwo chcą, żeby tej analizy nie prowadzić, w związku z tym...
Nie, ja... No to jest to stanowisko, że... Czy, no właśnie. I nie wytrzymał. I nie mamy 7 wielkich budynków do dyspozycji, w związku z czym raczej będziemy ewentualnie mieli problem, ale to czas pokaże. Wybory młodzieży pokażą, że mamy tych szkół za mało. Natomiast my dzisiaj, i to powiedział pan radny Lipiński, który tutaj przedstawia ten projekt uchwały, że mamy, wiemy, że w 2023 roku będziemy mieli nadmierną ilość miejsc w szkołach ponadpodstawowych, bo to powiedział pan Lipiński. A to nie jest prawda. To po prostu nie jest prawda. I teraz my podejmujemy takie stanowisko, informując opinię publiczną, że będziemy likwidować szkoły w takiej sytuacji. Powinniśmy tak naprawdę, a nie zajmujemy się niczym innym. Tymczasem, jak się dowiedzieliśmy na komisji ostatniej oświaty, na Strzeszynie mamy gigantyczny problem, bo oprócz 1000 mieszkań, które buduje PTBS, budują deweloperzy kolejne 1000 mieszkań i tam za chwilę będziemy mieli 3000 dzieci, a mamy szkołę wybudowaną na 750, max 900, a już w tej chwili...
Do rzeczy, proszę.
Do rzeczy jest to, że nie ma potrzeby przyjmowania stanowiska w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych.
To już pani powiedziała 3 razy.
A jest...
Nie, dobrze. Bo pani radna jeszcze nie skończyła.
Okej, czyli nie ma potrzeby, koniec, dziękuję.
Wniosek formalny pani radnej Lidii Dudziak. Dobrze. To proszę państwa radnych o zapisywanie się. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, już? To jest ostatnie nazwisko. Głosujemy wniosek o zamknięcie listy mówców. 13 nazwisk na liście. Kto jest za zamknięciem listy mówców? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyniku. 16 za, 10 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada zdecydowała o zamknięciu listy mówców. Mamy przed sobą 13 głosów w dyskusji. Pani radna Beata Urbańska.
Ja cały czas mam wrażenie, że w tym stanowisku zupełnie niepotrzebnie została odwrócona kolejność. Otóż tutaj w stanowisku tym punktem wyjścia jest restrukturyzacja czy zmniejszenie liczby szkół, natomiast dopiero gdzieś dalej mówimy o jakości szkolenia, o jakości kształcenia, o modelu. My powinniśmy dzisiaj zacząć mówić o tym, w jaki sposób chcemy kształcić, jak ma wyglądać model kształcenia w poznańskich szkołach, a dopiero po wypracowaniu tego modelu będziemy wiedzieć, kiedy i które szkoły zamykać. Także zupełnie niepotrzebne odwrócenie kolejności, gdzie indziej powinien być położony punkt ciężkości i zupełnie inaczej powinien wyglądać ten punkt wyjścia. Zacznijmy dzisiaj rozmawiać właśnie o metodzie, o modelu kształcenia, a dopiero później możemy zastanawiać się nad tym, nad przyszłością poszczególnych szkół.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Przez 5-6 lat może zmienić się w szkołach bardzo dużo. Mogą zmienić się przede wszystkim dyrektorzy szkół. Może nie do końca powinno tak być, ale tak jest, że często zmiana dyrektora powoduje radykalną poprawę bądź radykalne pogorszenie sytuacji w szkole, co manifestuje się wyraźnym wzrostem lub wyraźnym spadkiem naboru do tej szkoły. Nie powinniśmy zatem zniechęcać do wysiłku tych szkół, o których może po cichu dzisiaj albo niektórzy głośno myślimy, że mają najsłabsze wyniki edukacyjne, że cieszą się niewielkim, malejącym zainteresowaniem może powinniśmy, nie wyznaczając tych szkół, które potencjalnie chcielibyśmy za 5-6 lat zamykać, zachęcić te szkoły do wysiłku, do zmiany, do poprawienia swojej oferty edukacyjnej, do poprawienia naboru. Powtarzam, jeżeli będzie to decyzja o konkretnych szkołach, to jest na to w tej chwili za wcześnie. Jeżeli będzie to dyskusja ogólna, to wyczerpie się bardzo szybko. Zwracam uwagę jeszcze na to, że tutaj padło takie zdanie, już nie pamiętam, kto powiedział, że nie należy bać się wcześniejszej dyskusji. Otóż powtórzę, dokładnie należy się bać, bo to jest doświadczenie kilku szkół, które pojawiły się w jednym z tych wariantów w roku 2013 i chociaż po wstępnej dyskusji komisja tego kierunku, który sugerował Wydział Oświaty wówczas i pan prezydent nie podjęła, to te szkoły przez kilka lat z tym odium szkoły do potencjalnego zamknięcia się zmagały. I powtarzam, taką akurat decyzję o konkretnych szkołach do zamknięcia powinniśmy podjąć jesienią 2019 roku i wtedy powinna to być decyzja nieodwołalna. W ten sposób nie wpływalibyśmy na to, że pustoszeją szkoły, których ostatecznie i tak nie zdecydujemy się zamknąć. Wtedy powinniśmy powiedzieć o konkretnych 5 czy 6 szkołach lub może 3, których jest za dużo. Bo oczywiście postulat, że zmniejszymy nabór we wszystkich szkołach, nie likwidując żadnej, jest nierealny. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Jestem autorem tego stanowiska, więc prosiłbym o nieograniczony czas.
Tomasz Lipiński jest i ma nie, prawo do czasu jako autor stanowiska rzeczywiście.
Żartuję. Szanowni Państwo, to, że to stanowisko jest potrzebne, to świadczy o tym ta dyskusja, bo my nie dyskutujemy o treści tego stanowiska, tylko właśnie o całym tym systemie oświaty, który w tej chwili mamy. W związku z czym po przyjęciu tego stanowiska ta dyskusja będzie unormowana w jakiejś przez władze miasta Poznania, które będą tym stanowiskiem zobligowane do rozpoczęcia takiej debaty, zostanie zorganizowane spotkanie, na którym Państwo radni będziecie mogli te swoje argumenty przedstawić, tak? Pani radna Frankiewicz będzie mogła przedstawiać, że trzeba likwidować licea, pani radna Kretkowska będzie mogła mówić, że liceów nie trzeba likwidować. Generalnie po to jest to stanowisko, żeby taką dyskusję właśnie wywołać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Otóż dokończam swoją wypowiedź. Tak jak nadmieniłam, emocje będą zawsze, obojętnie czy zaczniemy dyskusję wcześniej czy później. I ci z Państwa radnych, którzy mają kontakt ze szkołami, głównie ponadgimnazjalnymi, przyszłymi, ponadpodstawowymi, już wiedzą, że emocje są już w tej chwili, że niektórzy dyrektorzy po prostu nie byli świadomi, że wyrastają im pod nosem dwa nowe licea i już teraz obawiają się o nabór przyszłoroczny. Także myślę, że ta dyskusja powinna być bardzo szybko skonkretyzowana. Zachęcam pana prezydenta, żeby jednak usunął to po roku 2023, aczkolwiek nawet jeśli tego nie zrobię, to może jest niepolityczne, co mówię, to poprę to stanowisko. Natomiast chciałabym jeszcze słowo do pana przewodniczącego, oczywiście nie w tej chwili, może w wolnych głosach i wnioskach. Bardzo bym prosiła o odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie niektórym radnym pan przewodniczący pozwala na dokończenie zdania pomimo upływu czasu na wypowiedź, na dokończenie połowy zdania, a niektórym radnym po prostu odbiera głos. Dziękuję bardzo.
Pan radny Marek Sternalski.
Zacznę od takiej wizji futurystycznej. Rok 2023 w imieniu klubu Lewicy na rzecz światowego pokoju występuje pani radna Katarzyna Kretkowska i mówi co? I mówi tak. Nikt nie przedyskutował tej reformy. Trzeba było się za to zabrać w 2016 roku. Jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało w 2023 roku. Dzisiaj pani radna Kretkowska w swoim wystąpieniu dotyczącym zmian w strefie Tempo 30 na co narzekała? Nikt nie konsultuje z mieszkańcami, nikt nie rozmawia z interesariuszami tej sprawy. Nikt nie rozmawia z przedsiębiorcami, właścicielami kamienic i tak dalej, którzy mieszkają tam od 200 lat, mają rodziny te domy. No ja teraz słucham o tym, co mamy robić w oświacie i co mówi pani radna Kretkowska. Ta rozmowa nam nie jest potrzebna, jak te szkoły będą wyglądały. Nie jest nam w ogóle potrzebna w tej chwili dyskusja, jak rozdysponować 30 kilka milionów złotych, które dostajemy jako miasto na rozwój Centrum Kształcenia Ustawicznego, na rozwój kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych. Nie jest nam wcale potrzebna dyskusja według klubu Lewicy na temat tego, jak mają wyglądać relacje pomiędzy stawianiem miasta Poznań na kształcenie zawodowe, na kształcenie licealne, w jaki sposób budować dobry system edukacji w naszym mieście. Czy to tak ma wyglądać? Ja jestem zdania takiego. Jeżeli z tej dyskusji nic nie wyniknie, to będzie nam wszystkim bardzo przykro, ale jest to szansa na to, aby spojrzeć na oświatę pierwszy raz bardzo kompleksowo i zwrócić uwagę nie na to, bo to jest takie płytkie myślenie, czy zlikwidować szkołę X czy Y w naszym mieście. To jest dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać w 2023 roku całościowy system nauczania, tak aby spełnić pewne parametry, że uczniowie z Poznania osiągają w Wielkopolsce najlepsze wyniki, powinniśmy sobie postawić pewne cele, które chcemy osiągnąć w ramach tej reformy. Jak będzie się rozwijał rynek nauki, przecież są pewne badania, to nie jest tak, że ktoś to wymyślił z sufitu, tylko są pewne trendy w tym, jak rozwija się rynek kształcenia zawodowego, ogólnokształcącego. Więc oczekiwałbym, chciałbym, żeby to zaprotokołowano i chciałbym, żeby w 2023 roku, jak będziemy rozmawiać o pewnych rzeczach, głos pani Katarzyny Kretkowskiej był przywołany. Dziękuję.
No to ona już teraz odpowie. Pani radna Katarzyna Kretkowska. 3 minuty.
Marku, chyba się nie rozumieliśmy, nie rozumiemy, albo Marek, nie rozumiesz, co ja mówię, a czego ja nie mówię. Bo to wszystko, co powiedział pan radny Marek Sternalski, jest prawdą przecież. Tylko wątpliwość dotyczy tego, że mamy zadeklarować rzeczy oczywiste,
że monitorujemy sieć szkół, co jest naszym podstawowym zadaniem wynikającym z artykułu 4 ustawy o systemie oświaty, że mamy to zadeklarować jako osobne stanowisko i że akurat będziemy deklarować, że wśród tych wszystkich zadań, które wynikają z monitorowania sieci szkół, zajmiemy się akurat tymi typami szkół i akurat po 23 roku. To jest nieoczywiste i to powoduje, że ludzie czytając takie stanowisko będą dopatrywali się drugiego dna i tego, że tak naprawdę coś tam kombinują, coś tam knują. My powinniśmy na bieżąco monitorować sieć szkół podstawowych, monitorować sieć przedszkoli, monitorować sieć szkół specjalnych i nie po roku 23 czy po roku 19, tylko na bieżąco, tak? I to robimy. W związku z tym jest niezrozumiałe i te tematy, które mówisz, że są ważne, tak, na kolejnych komisjach oświaty możemy je omawiać, tak? Bo badać rynek pracy, przecież my to wszystko od lat robimy, tak? Tylko teraz nagle mamy podjąć stanowisko, że mamy w sposób szczególny akurat zająć się tymi szkołami, nie innymi. To jest dziwne i będzie budziło taki niepokój społeczny i sugeruje, że my innymi sprawami się nie zajmujemy, bo musimy sobie uchwalić stanowisko i wtedy będzie dyskusja. Dziękuję.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowni Państwo radni, akurat w tym projekcie stanowiska nie ma nic o słowo monitorowanie. Zgadzam się, że monitorowanie to jest rzecz bieżąca i tutaj nawet faktycznie nie byłoby celowym, żeby Rada Miasta w ogóle w swoim stanowisku miałaby coś takiego zawierać, więc to też jakby chciałbym sprostować. Wydaje się, że to, o czym wspomnieliśmy też w rozmowie tutaj bezpośredniej z panią radną, że jeżeli Rada Miasta podejmuje takie stanowisko, to jest to właśnie działanie otwarte, transparentne, gdzie nikt nie może posądzić ani państwa, ani nas jako urzędników, że dyskutujemy, robimy coś, przygotowujemy coś właśnie w zaciszu gabinetów, mówiąc w dużym skrócie myślowym oczywiście. A zatem tak naprawdę jest to jasne i uczciwe postawienie sprawy. W roku 2023 będą musiały wejść w życie decyzje, nie dyskusja, decyzje, które trzeba będzie wypracować już znacznie wcześniej. Tak była mowa, w roku 19. Proszę zaznaczyć, jeżeli decyzje mają zapadać w roku 19 ze skutkiem na rok 2023, bo jak zostało to powiedziane słusznie w dyskusji, to proszę zobaczyć, jak ta dyskusja nam się de facto skraca. To już jest tylko raptem 2 lata z kawałkiem. A zatem wciągnięcie do dyskusji ludzi, środowisko, o tych trudnych rozmowach i decyzjach rozmawiania wcześniej jest moim zdaniem ważne. Dlaczego to jest jeszcze istotne? Proszę Państwa, w najbliższym czasie powiaty, przecież my też prowadzimy rozmowy z powiatami okolającymi Poznań, też będą podejmować decyzje o tworzeniu nowych szkół ponadgimnazjalnych, w tej chwili ponadgimnazjalnych, wkrótce ponadpodstawowych zapewne. A zatem to też będzie oznaczało, że do naszego miasta będzie mniej tych uczniów docierać, ponieważ zakładamy, oni też zakładają jako samorządowcy z powiatów, że tamta młodzież znajdzie swoją ofertę w tamtejszych szkołach. Więc to też będzie dla nas ważna rzecz, żeby w umiejętny sposób przygotowywać się do tego wszystkiego z pewnym wyprzedzeniem, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Naprawdę rozumiem te wątpliwości, gdyby one pojawiały się w przypadku, gdybyśmy podejmowali jakiekolwiek decyzje. To jest oczywista rzecz. Rozumiem, gdybyśmy nie zwracali uwagę na problem, gdyby były wątpliwości, gdybyśmy zwracali na problem, którego nie ma. A problem niestety nad liczby liceów ogólnokształcących w naszym mieście jest. I tego o tym trzeba też mówić. I niestety również ta reforma, jakkolwiek faktycznie ona wydłuża naukę w liceum o 1 rok, ona nie zniweluje tego problemu, o którym też mówiliśmy wcześniej, że ta jednak nadliczba docelowo miejsc w liceach się znajduje. Także wydaje się, że naprawdę warto te prace rozpocząć. Je warto też będzie wprzęgnąć, o czym też wspominaliśmy na jednej ze spotkań, czy Komisji Oświaty, czy Prezydium, z pracy.
Czas się skończył, panie prezydencie. Co prawda prezydentowi nie ma ograniczenia czasu. Jakby pan prezydent zgodził się nie kończyć już tej myśli, byłoby dobrze.
To jedno zdanie, to są równi.
To Proszę włączyć mikrofon panu prezydentowi.
Jest też elementem dyskusji, o której też wspominałem, którą też będziemy chcieli rozpocząć na temat w ogóle polityki oświatowej dla naszego miasta, do której chciałbym też państwa zaprosić i zachęcić, ale to jeszcze będą osobne informacje w odpowiednim momencie przygotowane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsiana.
Jest rok 2017, jest godzina 13:37. Tyle osób się wypowiedziało, mam taki mętlik w głowie, że w ogóle nie wiem, gdzie jestem. I prosiłabym jeszcze raz może uzasadnienie tej uchwały. Stanowiska... Nie. Ja poproszę, żeby jeszcze raz w kilku słowach takich rzeczowych uzasadnić, nad czym dyskutujemy.
Dziękuję. Pan radny Henryk Kania.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, wydaje mi się, że intencją wszystkich tutaj jest właściwe podejście do sprawy funkcjonowania przyszłej sieci szkół ponadgimnazjalnych, a inaczej mówiąc ponad podstawowych. Ale wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym, gdy to chcemy podjąć, no to troszeczkę wróżymy z kart, mówimy o czymś, co może istnieć, a co nie będzie miało miejsca. Czyli troszeczkę robimy to na wyrost, a wydaje mi się również, że staramy się dzisiaj wyręczyć z pewnego obowiązku przyszłą Radę Miasta, która zostanie wybrana w 2018 roku, bo to już niedługo. I troszeczkę ten sposób już dyskutowania, owszem, można rozpocząć dyskusję, ale wydaje mi się, że dyskutować na temat przyszłości tej właśnie sprawy możemy nie tylko w oparciu o powstałą dzisiaj, może na sposób szybki stanowiska w postaci danego projektu uchwały, czy uchwały. Wydaje mi się, że przyszła sieć i przyszłe warunki będą również podyktowane zmianami, jakie dokonają się na naszym, prawda, rynku politycznym. Czy zmienią się, może dojść do zmiany władzy, całkiem inne koncepcje. No więc tutaj moim zdaniem to stanowisko no, jest pewnym wyrazem troski o przyszłość, ale nie potrzebujemy je podejmować już w dniu dzisiejszym. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Żański.
Ta niezwykle długa dyskusja skłoniła mnie do bardzo wnikliwego przeczytania z tego stanowiska. Poproszę szczególnie panią Owsianą, gdyby zechciała mnie posłuchać, bo dokonałem pewnego rozbioru logicznego. Mamy tu do czynienia z trzema i pół zdaniami i mamy następujące treści. Pierwsze zdanie mówi, że Rada Miasta Poznania dostrzega potrzebę podjęcia prac związanych z restrukturyzacją. Można się kłócić datę 23, nie 23. Ja rozumiem, że Rada Miasta może taką potrzebę dostrzegać i chcieć ją wyrazić w stanowisku. Okej. Drugie zdanie już jest dla mnie troszkę niepokojące, bo mówi, co jest intencją władz miasta. Ja bardzo zawsze pamiętam wystąpienia pana przewodniczącego, który mówi, że władze miasta to prezydent z zastępcami, przewodniczący rady, no i pewnie radni, tak? Ja wiem, mogę domyślać się, co jest intencją radnych, niektórych, ale na pewno w głosowaniu nie możemy przesądzić, co jest intencją pana przewodniczącego, a już zupełnie nie chciałbym przesądzać w głosowaniu, co jest intencją panów prezydentów, bo w głosowaniu nie chciałbym tego rozstrzygać. Ja nie wiem, co jest intencją, więc nie chciałbym tego narzucać. Także tutaj wymagałoby to co najmniej zmiany, że intencją Rady Miasta. Aby do tego zamierzenia przygotować się w sposób kompleksowy, Rada Miasta rozpocznie w najbliższym czasie dyskusję i dalszy ciąg tego zdania. No, czy brak tego stanowiska tak naprawdę uniemożliwia nam rozpoczęcie tej dyskusji? Ja nie mam tego przekonania. Wydaje mi się, że tę dyskusję i tak możemy toczyć. W związku z czym przejdę do zdania moim zdaniem kluczowego. Powyższe, to jest to czwarte pół zdania, powyższe stanowisko ma charakter intencyjny i kierunkowy. No i tu Ponieważ pan radny Lipiński w dzisiejszym oświadczeniu pozwolił sobie na pewne supozycje, dywagacje, a czasami nawet wydaje mi się lekkie insynuacje w stosunku do pani dyrektor ZOO, to ja sobie na insynuację nie pozwolę, ale na pewną supozycję sobie pozwolę. Być może jest tak, że władze miasta w rozumieniu w tym momencie prezydenta mają już jakiś projekt, który chciałyby radnym przedstawić, tylko żywią pewną obawę, żeby go tak przedstawić ze swojej inicjatywy i chciałyby mieć to alibi w postaci stanowiska Rada Miasta. To jest pewna oczywiście supozycja, może tak jest, może tak nie jest, a jak tak patrzę, jak tak patrzycie na siebie panowie, pan przewodniczący Lipiński, pan prezydent Wiśniewski, jak się ze sobą zgadzacie, to myślę, że coś jest na rzeczy, że chcecie jakąś dyskusję rozpocząć, tylko brakuje wam cywilnej odwagi. No to rozpocznijmy ją i to stanowisko nic w tej kwestii nie zmieni. Mój kolega, pan przewodniczący Aleksandrowicz powiedział mi, że najprawdopodobniej cała dyskusja skończy się z przyjęciem lub nieprzyjęciem tego stanowiska. No, może tak, może nie. Jeżeli jest jakiś pomysł na rzeczy, wyrzućmy go na zewnątrz i zacznijmy nad nim dyskutować. Panie prezydencie, gdyby pan się uwolnił od swoich politycznych ataków na rząd, a już po wdrożeniu reformy może to panu przejdzie, no to może będziemy poza politycznie mogli na ten temat dyskutować.
Dziękuję. Niepewnym mówię, że teraz ja mówię, dlatego, bo się zgłosiłem. Jest napisane. To tym, co zawsze zadają pytanie, w jakim trybie ja zabieram głos, więc w trybie zgłoszenia po kolei. I otóż ja trochę ze zdziwieniem słucham tej dyskusji, a może nie ze zdziwieniem, bo doświadczenie mnie uczy, że wszystko jest możliwe. Zwłaszcza ze strony tych wszystkich, którzy na ogół narzekają, że mieli za mało czasu na dyskusję i mieli za mało czasu na zapoznanie się z materiałami. W ogóle skandalem jest to, że nie zostali zapoznani z materiałami, skoro były wcześniej znane, że teraz mówią, że nie potrzeba żadnej dyskusji, że nie potrzeba żadnej pracy, nie trzeba się przygotowywać do zmian, które następują, że projekt jest żaden niepotrzebny, bo temat jest skończony. Bo jak państwo będą głosowali przeciwko temu stanowisku, to znaczy, że państwo nie widzą potrzeby podjęcia prac związanych z restrukturyzacją sieci szkół ponadpodstawowych, bo jest świetnie. Bo nie widzą państwo potrzeby, żeby prowadzić jakiekolwiek analizy, bo przecież zgodnie z deklaracją przewodniczącego Komisji Oświaty, jeśli taka potrzeba będzie, to w 2019 roku będzie blitzkrieg i zrobimy to, co trzeba po męsku i zdecydowanie, tak? Bez żadnej analizy, bo wystarczy? No nie, wtedy nie będzie czasu na analizy, bo będzie blitzkrieg, prawda? Ja wiem, że takie metody są znane we współczesnym świecie, że się załatwia sprawy bardzo błyskawicznie, ale to nigdzie do niczego dobrego nie prowadzi. Rozumiem, że zawarte tutaj jakiś rodzaj jedności myśli powoduje, że los tego stanowiska jest przesądzony. Ubolewam, że Rada Miasta nie chcę prowadzenia zmian, prowadzenia jakichkolwiek dyskusji na ten temat. Cieszę się tylko z tego, że Rada Miasta nie wystąpiła ze stanowiskiem, w którym Wydziałowi Oświaty zakazywałaby ewentualnie prowadzenia takich działań przygotowawczych. Mam nadzieję, że mimo, że niektórym radnym wystarczy blitzkrieg, to jednak Rada będzie z takimi działaniami przez, mimo braku tego stanowiska, przez Wydział Oświaty i pana prezydenta zapoznawana, jeśli jakiekolwiek prace będą, a wierzę, że będą toczone. To wszystko, co chciałem powiedzieć, kropka. A w tej chwili, ponieważ nie możemy już prowadzić dalszej dyskusji, przystępujemy do głosowania nad rzeczonym stanowiskiem. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Czy wszyscy oddali głos? To dobrze, no.
Nie ma wyników, to można.
No właśnie.
To ogłaszamy wynik. Proszę o wynik. 15 za, 15 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada stanowiska nie podjęła. Czy to jest jasne? 15 za, 15 przeciw. Rada stanowiska
nie podjęła. Co? W takim razie przystępujemy do zrealizowania do końca zawieszonego punktu 12a. Ja jeszcze w tej chwili zapytam Państwa, bo jest czas, żeby ewentualnie pozmieniać jakieś swoje plany. O 14 jest przewidywana przerwa obiadowa. Czy Państwo bardzo planują przerwę? To w takim razie będzie o 14 przerwa obiadowa. Ale to proszę do tych Państwa, którzy... Nie, bo ona jest... Jest w porządku, jest obiad. Gdyby był zgodny głos, że Państwo nie chcą, to bym wtedy nie ogłaszał. Wracamy do projektu uchwały w punkcie 12a. Ja to spróbuję zreferować w tej chwili, żeby to może przyspieszyć. Wpłynęła kompletna autopoprawka, która po pierwsze w punkcie 3 regulaminu wpisuje: administratorem cmentarzy jest jednostka organizacyjna miasta Poznania Usługi Komunalne z siedzibą przy ulicy Słowackiego 43A w Poznaniu, zwana dalej administratorem. Operatorem cmentarza jest wykonawca wybrany przez miasto, urzędujący w biurze na terenie cmentarza. I jak rozumiem, to sformułowanie wyczerpuje oczekiwania wnioskodawcy poprawki zaakceptowanej przez Komisję Gospodarki Komunalnej i ta poprawka nie będzie musiała być głosowana. Administratorem cmentarzy jest jednostka organizacyjna miasta Poznania Usługi Komunalne z siedzibą przy ulicy Słowackiego 43A w Poznaniu, zwana dalej administratorem. Operatorem cmentarza jest wykonawca wybrany przez miasto, urzędujący w biurze na terenie cmentarza. Ale jeśli pan radny się zapisze, bo zapytam zaraz, w jakim trybie pan sobie mruczy pod nosem, panie radny. Następnie w punkcie 16 podpunkt 8 otrzymuje brzmienie i to dotyczy tego punktu, w którym są zakazy wymienione, czyli sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie bez zgody operatora. W punkcie 16 podpunkt 9 otrzymuje brzmienie: zagospodarowanie otoczenia grobów, w tym stawianie ławek i płotów bez zgody operatora. W punkcie 16 podpunkt 10 otrzymuje brzmienie: utwardzenie powierzchni wokół grobów bez zgody operatora. No i tu jest pewna rozbieżność z poprawką zgłoszoną przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Tam jest inne sformułowanie, w związku z tym tą poprawkę będziemy głosowali, ale zgodnie z sugestią przewodniczącego, z wnioskiem o odrzucenie. I w punkcie 5 podpunkt 1 w miejsce godziny 21 wprowadza się godzinę 22. Zgodnie z wnioskiem pani radnej Katarzyny Joanny Frankiewicz. Czy w tej chwili ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
No to jest niestety wada redagowania pewnych rzeczy na kolanie, bo oczywiście można dyskutować, no ale przez analogię w nieruchomości administrator oznacza zarządcę. Zarządca to jest funkcja, którą się właśnie zleca na zewnątrz. Ja w tej chwili nie wiem, jak Państwo odróżniacie administratora od operatora.
Ale ten punkt nie został zmieniony w tej chwili. To jest punkt, który on tak był sformułowany. To się nie zmieniło.
Okej, tylko że ta uchwała w ogóle późno wpłynęła, tak?
Dobrze, ale to się nie zmieniło. Okay, było tak.
Tylko
został,
że
tylko podpisany operator.
Tylko że ja różnicy między administratorem a operatorem w tej sytuacji kompletnie nie widzę, bo w moim zdaniem miasto spełnia tutaj inną rolę. Miasto spełnia funkcję jednak chyba właściciela. Ale to mówię, no to jest dyskusja w tej chwili przy zmianach wprowadzanych na kolanie i ja mam z tym rzeczywiście problem.
Mogę?
tej sytuacji przystępujemy do głosowania, ponieważ pan dyrektor, tak?
Znaczy, mogę udzielić odpowiedzi, panie radny. To jest, miasto jest właścicielem. Tutaj nikt tego nie podważa. Natomiast w imieniu miasta czynności administracyjne wobec cmentarzy, czyli wszystkie czynności kancelaryjne związane z prowadzeniem ksiąg cmentarnych, prowadzeniem spraw prawa do grobów, jak również spraw dotyczących rozwoju cmentarzy i ewentualnego pobierania opłat, wszystkich spraw finansowych, w imieniu prezydenta miasta będzie prowadziła jednostka, która jest do tego powołana. Tak? I natomiast pozostałe rzeczy, bo to jest określone również, te czynności wszystkie zostały określone również po kontroli NIK-ów, tej globalnej w skali kraju, zostały wymienione trzy rodzaje czynności na cmentarzach. To jest, pierwsza to są czynności administracyjne, drugie to są czynności utrzymania czystości porządku, to co jest tam na miejscu, czyli bieżącego zarządzania, to jest tak to ujęte, i trzecia to usługi pogrzebowe. Usługi pogrzebowe są z natury komercyjne, część administracyjna należy do miasta, bo wynika z ustawy, czyli to jest ta realizacja artykułu 2 ustawy o cmentarzach, i pozostaje ta część, która może być w drodze przetargu zlecona, czyli ta część operatorska związana z utrzymaniem czystości porządku, tak jak jest to w parkach, gdzie zieleń miejska też ma swoich operatorów, którzy zajmują się poszczególnymi skwerami, parkami. Tutaj dodatkowo dochodzi to zarządzanie bieżącym ruchem na cmentarzach, czyli organizacją pochówków.
Dziękuję. Jest pan radny Artur Różański.
Z całym szacunkiem, ale nawet w tej wypowiedzi, panie dyrektorze, no jednak pomylił pan pojęcia, używając zamiennie w stosunku do dwóch różnych funkcji słów administrator i zarządca, gdzie administrator to jest po łacinie zarządca, więc ja jednak tutaj będę się opierał na analogii, że administrator przy nieruchomościach jest dość jasno określony. Gdyby przyjąć pana interpretację, by oznaczało to, że ZKZD jest administratorem w stosunku do budynków, które posiadamy, a nie jest, bo funkcję administrowania zlecamy na zewnątrz, i stąd moja wątpliwość w tej kwestii. Oczywiście możemy słowa dowolnie, elastycznie kształtować, natomiast no, moim zdaniem jest tu pewna niechlujność co najmniej.
Przystępujemy do rozstrzygania. Najpierw poprawka Komisji Gospodarki Komunalnej, czyli ta, jak powiedziałem, pierwszej nie będziemy głosowali, bo wnioskodawca uznał, że ona jest skonsumowana, natomiast druga brzmi zupełnie inaczej, ponieważ ona mówiła o zgodzie uzyskanej w biurze cmentarnym, a w autoprawce jest u operatora, w związku z tym poddaję ją pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Przypominam, że jaka była rekomendacja Komisji Gospodarki Komunalnej, żeby jej nie przyjmować jednak. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Komisji Gospodarki Komunalnej. Jest tylko jedna. Dziękuję. Proszę o wynik. Tak, sam się pomyliłem. Trudno. Przeszło. Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. No przepraszam bardzo, też się pomyliłem. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Proszę. Która? Aha, jeszcze jest pana poprawka dotycząca skarg. Poprawka pana radnego Jana Sulanowskiego w punkt 30, żeby brzmiał: wnioski i skargi zgłaszane w związku z działaniami operatora przyjmowane będą przez administratora w głównym biurze cmentarnym, a pozostałe wnioski i skargi przyjmowane będą przez operatora w biurzach cmentarnych od godziny 8 do 14. Proszę? Przedtem było, że jest w biurach cmentarnych od wszystkie, bez rozróżnienia, skargi od 8 do 14. A teraz rozróżnienie, że na operatora w centralnym biurze, a pozostałe w biurze cmentarnym. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Pani radna się pomyliła. Proszę to zresetować. Jeszcze raz głosujemy. Nie, bo nie chciałaś, żeby to... Głosujemy. Proszę głosować. Poproszę o wynik. 12 za, 9 przeciw, 5 wstrzymujących, 2 osoby obecne niegłosujące. Rada poprawkę również uwzględniła. Głos formalny pana radnego Marka Sternalskiego.
Czynienia. One wskazują na to, że powinniśmy jeszcze sobie nad tym tematem usiąść na komisji i porozmawiać, bo to tak zaczyna być troszkę przypadkowe głosowanie, więc proponowałbym, żeby ściągnąć ten punkt z porządku obrad i wrócić po pracy na komisji.
Na tym etapie może to chyba uczynić wyłącznie pan prezydent. Pan prezydent się zgłosił. Pan prezydent Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, na komisji na ten temat dyskutowaliśmy 2,5 godziny przy 30-minutowej dyskusji na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Miałem wrażenie, że wszystkie tematy, że radni byli wręcz projektem uchwały zmęczeni w trakcie tej dyskusji, więc nie wiem, czy ponowna dyskusja na temat tego dokumentu cokolwiek tu wniesie, tym bardziej, że wszystkie propozycje, które zostały sformułowane, no głównie przez pana radnego Sulanowskiego, zostały uwzględnione, bo przed chwileczką została skonsumowana ostatnia z poprawek, o której pan radny Sulanowski mówił, a w formie autopoprawki zaproponowałem przyjęcie tych rekomendacji państwa radnych. Od 1 lipca zmienia nam się system. Czym szybciej będziemy ten regulamin mieli przyjęty, czym szybciej do tego przygotujemy i poinformujemy mieszkańców, tym lepiej. No, wydaje mi się, że w interesie mieszkańców lepiej by było, gdyby ten regulamin był teraz przyjęty, tym bardziej, że żadnych nowych już głosów w tym zakresie nie będzie. Wszystkie głosy i na komisji dzisiaj padły, zostały uwzględnione w autopoprawce i przed chwileczką przez państwa radnych w formie głosowania.
No ale jest wniosek formalny, w związku z tym musimy go przegłosować. No one zostały przegłosowane do tego projektu, no. Tak. Jeszcze pan prezydent Tomasz Lewandowski. Tak.
Szanowni Państwo, te poprawki, które zostały przegłosowane, one w jakiś drastyczny sposób nie zmieniają tego regulaminu, nie powodują, że cała jego treść, te regulacje gdzieś tam są wywrócone do góry nogami, więc nie ma takiej potrzeby, myślę, cofania tego punktu. A miesiąc to jest akt prawa miejscowego. Proszę pamiętać, że to musi być ogłoszone w Dzienniku Wojewódzkim i my musimy poinformować o tym mieszkańców. No, trzeba wydrukować na jakichś tablicach te regulaminy, trzeba poinformować o tym. No, mam wrażenie, że wszystkie wątpliwości w bardzo szczegółowy sposób naprawdę były dyskutowane na komisji. Przypomnę, 2,5 godziny dyskutowaliśmy, widziałem po twarzach radnych wręcz zmęczenie, więc nie wiem, czy cofnięcie tego... Bardzo bym prosił o cofnięcie tego wniosku, jeżeli jest to możliwe. Zależałoby nam na tym, żeby ten dokument został przyjęty.
Zgłoszenia głosu przeciw. Pan prezydent w takim razie zgłosił głos przeciw do tego wniosku formalnego, tak rozumiem? Tak. A Rada przystępuje do głosowania. Wniosek o skierowanie ponownie do komisji tego projektu uchwały. Proszę wyłączyć ten ekran do głosowania. A który to jest trzeci, czwarty i szósty?
To jest sprawdzenie listy, to szósty to jest jawność głosowania, a czwarty to jest coś, co się zmiana w porządku jest czwarty
rozpatrywania. Rozpatrywania. Co? Bo skierowanie do komisji. Więc sięgając do zapisu statutowego, po zarządzeniu głosowania, a my jesteśmy w trakcie głosowania już po głosowaniu poprawek, głos można zabrać tylko do złożenia wniosków, o których mowa w paragrafie 9 ustęp 3 punkt 1, 4 i 6 lub zapytania o treść wniosku bądź projektu będącego przedmiotem głosowania. A te punkty 1, 4 i 6 to jest sprawdzenie listy obecności, odroczenie rozpatrywania punktu porządku obrad i szósty punkt wyłączenie jawności obrad. Tak, tak, ale wniosek był o skierowanie do komisji projektu, a to jest zupełnie coś innego. Ale odroczenie do kiedy w takim razie? Ale niech pani na mnie nie krzyczy podniesionym głosem w takim razie. Opinię prawną zleconą na zewnątrz, czy jak?
Pisemną, to wtedy jak ktoś nie słyszy, ale jak ktoś słyszy, to...
Pani Beato, pani mecenas, czy pani... Przepraszam, czy pani chce prowadzić teraz sesję?
Ja mogę na chwilę to
zostawić. No.
Radny nie może...
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Generalnie dopuszczalne są, tak jak Pan Przewodniczący wskazał, trzy enumeratywnie wymienione wnioski formalne. Wszystkie inne są niedopuszczalne na tym etapie, bo jesteśmy na etapie głosowania. Jeżeli chodzi o wniosek o odroczenie rozpatrywania punktu porządku obrad, to odroczenie może mieć tylko miejsce w trakcie sesji, czyli nie może poza sesję wykroczyć, tak? W związku z powyższym nie możemy odroczyć do następnej sesji. Musicie Państwo dzisiaj wyczerpać porządek obrad, więc jeżeli tego punktu dzisiaj nie rozwiążecie pozytywnie lub negatywnie, to sesja nie zostanie zamknięta.
Natomiast na każdym etapie procedowania, ja dlatego na początku powiedziałem, że może to uczynić prezydent, na każdym etapie procedowania może to uczynić autor wniosku, czyli wycofać
oczywiście może...
Tuż przed głosowaniem ostatecznym może wycofać.
Autor może zawsze wycofać.
Prawda? Więc to jest...
Tak. Ja mam poważną wątpliwość, czy w trakcie sesji, w trakcie głosowania można odroczyć po to, żeby komisja zabrała głos. Opiniowanie przez komisję, no w trakcie głosowania projektu uchwały, oczywiście się muszę zastanowić głębiej, jeżeli miałaby być pisemna opinia, oczywiście ja to przygotuję, tylko ja nie jestem w stanie obiecać, że to nastąpi w ciągu godziny, dwóch lub trzech, tak? Ale mam od razu, mówię, bardzo dużą wątpliwość prawną co do podstaw prawnych procedowania przez komisję nad projektem w trakcie jego głosowania na sesji, nawet jeżeli będzie odroczenie. Samego głosowania już nad projektem z poprawkami, tak?
Ja w takim razie w tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 15.
A w trakcie głosowania można ogłosić przerwę?
Dlaczego przerwa?
Czy w trakcie głosowania można ogłosić przerwę?
Aha.
Panie, bo zabierasz głos nie w tych punktach, które pani mecenas zapowiedziała.
Można złożyć wniosek formalny, odroczenie punktu do zakończenia przerwy, tak? Czyli w tym zakresie.
Tak, ja nie widzę przeszkód, żeby przerwę w trakcie głosowania. Natomiast na pewno nie możecie państwo w chwili obecnej bez, moim zdaniem, nie możecie państwo innego wniosku głosować, czyli cofnąć do komisji, wycofać, zmienić porządku obrad, tak?
Dobrze. Szanowni państwo, pan prezydent przed chwileczką powiedział, że z punktu widzenia tego dokumentu te poprawki, nawet jeśli są szorstkie, to nie naruszają istoty zagadnienia. W związku z tym głosowanie tego projektu uchwały jest możliwe w tej chwili tak samo jak w dowolnym innym terminie. Ja podzielam uwagi, które tu padły, że trochę to wszystko jest robione bardzo pośpiesznie, mimo że 2,5 godziny komisja się tym zajmowała, ale może po prostu nie składajmy żadnych wniosków, tylko przegłosujmy w tej chwili i to będzie decyzja Rady. Jeśli by Rada tego to przyjęła, to taki wniosek zostanie skierowany do wojewody o opublikowanie w dzienniku. Jeśli nie, no to będzie powód, żeby zająć się tym od nowa, że tak powiem, tak? Pan radny Sternalski wycofuje wniosek, pan radny wycofuje wniosek. W takim razie głosujemy projekt uchwały w całości. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę jeszcze raz uruchomić głosowanie. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw? Czy wszyscy oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 6 za, 19 przeciw, 5 wstrzymujących się. Rada uchwałę odrzuciła. Ogłaszam przerwę do godziny 15. Co? Jaki Tomek?